A w studio Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina. Dzień dobry.
Dzień dobry, buenos dias.
I ciąg dalszy opowieści o Wenezueli. Co tam teraz się dzieje?
Epopei wenezuelskiej, można już tak powiedzieć, bo w Wenezueli w tej chwili trwa wojna nerwów, można powiedzieć. Nie było jakichś wielkich wydarzeń, o których można byłoby wspomnieć, żadnych demonstracji, ani nic takiego. Natomiast trwa wojna nerwów pomiędzy Juanem Guaidó a Nicolasem Maduro. Wojna nerwów, która rozbija się o pomoc humanitarną, która miałaby dotrzeć do Wenezueli, miałaby wejść na teren Wenezueli 23 lutego, czyli w najbliższą sobotę. Natomiast wszystko wskazuje na to, że będą z tym problemy. Problemy ze strony rządowej, która nie chce się przyznać do tego, że pomoc jest potrzebna. I robi wszystko, żeby ta pomoc na teren Wenezueli nie dotarła. Ta pomoc ma dotrzeć z trzech miejsc, to znaczy z miasta Cúcuta, to jest miasto na granicy wenezuelsko-kolumbijskiej, oczywiście po stronie Kolumbii, z miasta Roraima po stronie brazylijskiej i z wyspy Curaçao na Antylach Holenderskich. W tej chwili wszystkie granice Wenezueli, zarówno lądowe, jak i morskie, są zablokowane. Wczoraj pani Delcy Rodriguez, wiceprezydent kraju, oczywiście z ramienia Nicolasa Maduro, zapowiedziała zablokowanie granicy morskiej z Antylami Holenderskimi. I zresztą rząd Maduro twierdzi, że pomoc nie jest potrzebna. Jaka pomoc powinna być? To powinna być taka, że powinno się znieść wszelkie sankcje i powinno się odblokować konta ekipy rządowej po to, żeby rząd mógł miłosiernie pomóc swoim obywatelom.
Czyli do przesilenia nadal daleko.
Do przesilenia nadal daleko i tak naprawdę nikt nie wie, co będzie, bo wydawało się, że będzie blisko, natomiast okazuje się, że wcale tak blisko nie jest, bo Nicolás Maduro ani nie zamierza w ogóle ustąpić i pewnie nie ustąpi. Nie wiadomo tak naprawdę, na ile on jeszcze ma sił i na ile ma środków. Bo powiedzmy sobie szczerze, całe poparcie, które jest przede wszystkim ze strony wojska, to jest poparcie za pieniądze tak naprawdę. Oczywiście mówiłem już o tym, wspominałem wielokrotnie, że generalicja wenezuelska ma rozmaite udziały w spółkach państwowych i tak naprawdę ona tych udziałów nie chce oddawać. Natomiast Juan Guaidó zapowiedział już, że wyśle ludzi, zresztą sam też się ma udać, po garnizonach po to, żeby chodzić i namawiać żołnierzy do tego, żeby właśnie okazali się prawowitymi obywatelami, żeby nie łamali praw łącznie z konstytucją wenezuelską i żeby jednak zgodzili się na to, żeby ta pomoc weszła. To jest w tej chwili tak naprawdę najważniejsza rzecz. Nikt tutaj nie mówi w tej chwili o przejmowaniu władzy, tylko o tej pomocy, która no, jest już bardzo zaawansowana, bo wiele krajów tę pomoc przygotowało. Stany Zjednoczone, Kanada, kraje Ameryki Łacińskiej, kraje Europy również.
No bo rozumiem, że władza przynajmniej nominalnie została przejęta.
To znaczy, no trudno powiedzieć, czy władza została przejęta. Mamy w tej chwili tak naprawdę dwu władze, bo mamy Nicolasa Maduro, którego nie uznaje większość Wenezuelczyków i myślę, że spora część, ja nie chcę powiedzieć, że większość, bo to by trzeba było policzyć, ile krajów świata go nie uznaje, bo spora część krajów świata po prostu
nie wypowiada się
dokładnie. No i mamy Juana Guaidó, którego z kolei nie uznaje i Nicolás Maduro, czemu się nie musimy dziwić. No i też kilka krajów świata.
A jaka jest siła determinacji? Jaka jest liczebność demonstracji?
No te demonstracje są bardzo, bardzo duże, bo to są jednak setki tysięcy osób i to w zasadzie w całym kraju. Mówimy o poszczególnych miastach, więc to pewnie są miliony ludzi. No i tak jak to już też wspominałem, to są ludzie praktycznie ze wszystkich warstw społecznych. O ile kiedyś biedota wspomagała chawistów, wspierała chawistów, o tyle teraz biedota no sama już mówi, że ma tego dosyć. Zresztą to, co też trzeba powiedzieć, w Wenezueli łamane są prawa człowieka i one są łamane praktycznie każdego dnia, można było powiedzieć nawet każdej godziny. Ja tutaj podam przykład, który podało Amnesty International. Młody chłopak, bodajże nazywał się Juan, nie pamiętam w tej chwili, 29-latek, który w sieciach społecznych opublikował sytuację, jaka ma miejsce w jego dzielnicy. A on mieszkał, powiedzmy sobie szczerze, w slumsach. Pokazał, jak tam, jak wygląda rzeczywista sytuacja, gdzie to, co mówiłem, ludzie nie mają co jeść, nie ma leków i tak dalej. Ten człowiek kilka dni później został zastrzelony przez siły specjalne. Po prostu został siły specjalnego, że tak powiem, weszły do tej dzielnicy, znalazły go i zastrzeliły. I tak naprawdę wiele ludzi po prostu właśnie za to, za pokazywanie prawdziwej sytuacji albo jest mordowana, albo dotykają też ich różne rozmaite nieprzyjemności, nie wiem, ze zwalnianiem z pracy łącznie na przykład, czy jakimiś prześladowaniami ich rodziny i tak dalej, i tak dalej.
Sytuację w Wenezueli i rozwój tej sytuacji obserwuje Zbyszek Dąbrowski.
Ja jeszcze tutaj chciałem jeszcze jedną rzecz dodać, mianowicie jutro, to znaczy w 22 lutego, będzie miał miejsce na granicy kolumbijsko-wenezuelskiej będzie miał miejsce koncert Venezuela Aid Life, koncert, który został zorganizowany przez Richarda Bransona, którego oczywiście przedstawiać nie trzeba. Dlaczego mówię o nim? Bo jest to koncert, na którym przyjadą gwiazdy Ameryki, muzyki latynoskiej. Będzie Alejandro Sanz, będzie Carlos Vives, będzie Carlos Baute, będzie Juan Luis Guerra, będzie Luis Fonsi, Maluma, Nacho, Paulina Rubio, Fonseca i wiele, wiele innych gwiazd. Ja tutaj podałem te najbardziej znane. Ten koncert można będzie oglądać na żywo przez internet na stronie internetowej wydarzenia venezuelaaidlife.com. Venezuela oczywiście przez V, Aid tak jak Ace bez S, Life oczywiście też przez V. Jedno słowo, wszystko venezuelaaidlife.com. Tam też na tej stronie można się zarejestrować i można dokonywać płat. No i myślę, że jeżeli tutaj mówimy jeszcze w ogóle tak, jako ciekawostkę podam a propos tej wojny nerwów, bo Nicolás Maduro powiedział, że tak być nie może i on zorganizuje koncert poparcia dla siebie i dla swojego rządu. I rzeczywiście taki koncert też będzie miał miejsce 22, tylko w miejscowości Las Tienditas, która się znajduje 300 metrów od Kukuty, czyli po drugiej stronie granicy. No i będzie taki kociokwik prawdopodobnie. Oczywiście na razie nie wiadomo, kto z wenezuelskich artystów zagra, bo większość się po prostu do tego nie przyznaje, bo po prostu nie chce. Nie chce współpracować z reżimem. Zobaczymy, jak to będzie, bo koncert poparcia dla Nicolasa Maduro ma trwać do niedzieli. Venezuela Live tylko jutro.
O której godzinie i polskiego czasu?
Od godziny 10 naszego czasu już się zacznie transmisja. Natomiast koncert będzie pewnie trwał po południu. Musimy tutaj wziąć pod uwagę różnice czasowe. Popołudnie, wieczór, także myślę, że będzie to bardzo dobre widowisko w ogóle dla wielbicieli muzyki latynoskiej. Ja to jeszcze podam jeszcze jedną rzecz jako ciekawostkę. Mianowicie, że naprawdę warto pomagać. Na przełomie października i listopada, już nie pamiętam, kiedy to było, kiedy organizowaliśmy Dia de Muertos, edycję meksykańsko-wenezuelską, zebraliśmy leki od ludzi, którzy przyszli, kto chciał, to przyniósł. Tego się zebrało kilka kartonów i w tym tygodniu ta nasza pomoc, mała, skromna, bo to tak naprawdę to nie było dużo, ale dotarła do Fundacji Hormiguitas Guayanenses we wschodniej Wenezueli, dotarła bez większych problemów, no i mamy nadzieję, że chociaż te kilka leków paru osobom pomoże. Mam nadzieję, że niedługo nawet również nasi słuchacze będą mieli okazję też pomóc. Ale o tym jeszcze na razie nie będziemy mówili.
I o tym na pewno Państwa poinformujemy. Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina. Przypomnę, audycję Republika Latina w każdy poniedziałek o godzinie 20:00. Wiadomości z krajów Ameryki Łacińskiej, w tym z Wenezueli. Może fragment koncertu uda się retransmitować.
No ja nie wiem, bo to już są pewnie prawa autorskie w związku z tym. Ja myślę, że lepiej, żeby każdy po prostu tutaj na żywo się połączył, bo tak naprawdę też myślę, że dużo będzie można się tutaj też dowiedzieć o sytuacji, jaka ma miejsce w Wenezueli.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Mam nadzieję, że udało nam się znaleźć jakiś cytat z muzyki z Ameryki Łacińskiej. To ta muzyka południowoamerykańska tak pobudza do życia. Jeszcze jedna informacja w Poranku Wnet, że w nocy został powalony pomnik księdza Henryka Jankowskiego. W nocy trzech mężczyzn przewróciło monument księdza Henryka Jankowskiego stojący niedaleko kościoła Świętej Brygidy w Gdańsku. Mężczyźni, ci trzej mężczyźni zostali zatrzymani przez policję, to wiadomość z Gdańska. A my teraz wracamy do radiowego reportażu. Reportaż Zmieniając siebie, zmieniam świat. Henryk Dedo i Waldemar Kasperczak.
Siebie.
Normalno. Прекрасно. Мы довольны очень. Кое-что купили.
A co kupiłyście?
Кофточку.
Udało się kupić kilka drobiazgów. Dla siebie bluzkę, dla niego koszulę.
Pokażę. A co jeszcze?
To wy pierwszy raz w Polsce, czy już byli
pierwszy? Nie pierwszy.
Ja już trzeci raz w Polsce.
Ja pierwszy. Большое впечатление, очень.
Tu jest pięknie, pogoda śliczna, ludzie mili. Kocham Polskę.
Прекрасная страна. Лично я ее очень люблю.
To znaczy, pomysł był taki, 20 lat temu tutaj do Ostródy zaprosiłem po raz pierwszy tak starszych, biednych Żydów z byłego Związku Radzieckiego. Wtedy już jeszcze to był chyba Związek Radziecki. Potem dzieci i tak co roku to było, ale 5 lat temu pomyślałem sobie, że dobrze by było, żeby ci Żydzi, którzy mieszkają dzisiaj w Izraelu, a kiedyś mieszkali w Polsce, wielu z nich mieszkało w tej Polsce przedwojennej. Dzisiaj to już jest Ukraina, czy Białoruś, czy Litwa. Są różni ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, ale większość z nich ma trudne doświadczenia.
Mój ojciec był związany sznurem przez Niemca i ciągnięty za koniem. Patrzyłem na to, a ojciec krzyczał, żebym uciekał. Przyszły dwie Rosjanki i zabrały mnie do swojego domu i schowały na strychu. Rano te kobiety zabrały mnie, żeby zobaczyć, co z ojcem. Znaleźli go. Był mocno poturbowany, ale żył. Niemiec pozostawił go, bo myślał, że już nie żyje. Spędziłem z nim pół godziny i ojciec umarł.
Ja pobył, może być polczysa, a ciec umarł.
Pamiętam, pierwszy obóz była jedna kobieta, wtedy była młodą dziewczynką. Na jej oczach Niemcy zamurowali jej mamę, babcię żywą w ścianie. Dzisiaj jest tutaj też kilku, którzy przeżyli obozy. Dla nich w ogóle tutaj, jak są w tym terenie, to jest dużo zielono. Dlatego Mazury, bo tu jest dużo zieleni i dużo jezior, czego nie ma tam w Izraelu. Pierwszy raz jesteś w Ostródzie?
Nie. 16 raz.
A co cię sprowadza tutaj do Polski, do Ostródy?
W Ostródzie jestem 16 raz. Wożę ludzi z Izraela, dziadków, dzieci, żołnierzy, różne grupy. Pierwszy raz do Polski przyjechałem 6 lat temu, do Kazimierza Barczuka.
Kazimieru, na jeden dzień.
I 5 lat temu znalazłem Maksima, z nim się dopowiedziałem. On pracował w takiej fundacji, która zajmowała się właśnie tymi starszymi, biednymi Żydami.
Przy organizacji, że było 100 lat. W Ameryce.
Nasza organizacja pracująca w Izraelu rozpoczęła działalność 100 lat temu w Ameryce. Założył ją pewien rabin, który starał się naśladować Jezusa i organizacja ta pomagała Żydom przyjeżdżającym do Ameryki. Teraz w Izraelu też mamy takie składy, gdzie pomagamy tym, którzy mają trudną sytuację socjalną. Opiekujemy się starszymi ludźmi, czasem organizujemy im jakieś święto, robimy cokolwiek, by nie czuli się samotni i zobaczyli miłość na tym świecie. Mamy na przykład pod opieką 5000 osób, tak zwanych tych, którzy przeżyli katastrofę. Gdy poznałem Kazimierza Barczuka, który wcześniej zapraszał żydowskie dzieci, powiedziałem mu, że może by zapraszać starszych ludzi. I tak 5 lat temu przyjechała pierwsza grupa. Większość z nich pochodzi z różnych miast byłego Związku Radzieckiego. Mówią oni po rosyjsku. Niestety Polska w pewnym okresie była największym w Europie cmentarzyskiem dla Żydów. I gdy dziś Żydzi wspominają Polskę, to na pierwszy plan wysuwa się właśnie to wszystko, co było złe. I chcielibyśmy, by ludzie, którzy przeżyli te wszystkie straszne rzeczy, zmienili swój ogląd Polski, żeby przyjeżdżali tu na wypoczynek, a nie po śmierć. Taka więc była nasza idea, by spotykali się z miejscowymi, by zwiedzali miasta, aby również Polacy widzieli Żydów i aby naprawiały się ich wzajemne relacje. Mamy teraz 26-osobową grupę. Spotykamy się, rozmawiamy, kto skąd jest, śpiewamy sobie, spotykamy się z miejscowymi Polakami.
Veloishan Shomer Israel.
Уже это уже шестая группа у нас. Были люди, которые плакали, были люди, которые говорили, что они никогда не думали, что поляки настолько дружелюбные.
То уж есть наша шестая группа. Были тацы, которые плакали. Inni mówili, że nigdy by się nie spodziewali, że Polacy są tacy przyjacielscy. Niektórzy wracają tutaj po raz kolejny i bardzo polubili Polskę i opowiadają wszystkim w Izraelu, jaka ta Polska jest piękna i czysta. Niektórzy z nich byli w Niemczech, we Francji i gdy porównują to, mówią, że Polska jest najlepsza i że żywność tu jest najsmaczniejsza. Podoba im się przyroda, ale przede wszystkim ludzie.
To jest od 5 lat i cały czas nowe grupy. W sumie tutaj w Ostródzie od przez te 20 lat było 2000 Żydów. Także to jestem Bogu wdzięczny za to, co możemy tutaj robić.
Powiedz jeszcze trochę o Maksimie.
On był bezdomnym i był kaleką. Także jak pojedziemy tam, to z nim usiądziesz, porozmawiasz.
Kazimierz, to możesz pojechać.
Ja mogę wziąć tam kawę.
Он приехал у меня брать интервью, и вы все разобрали.
Не езжайте с ним. Илья.
Они ездят, вот здесь ездят. Там ну, родился я на Дальнем Востоке. Tam był taki город Birobidżan, jewrejska oblast.
Urodziłem się na Dalekim Wschodzie, miasto Birobidżan, żydowski obwód autonomiczny. Nazwy ulic były w języku rosyjskim i hebrajskim. Wychodziła gazeta Birobidżan Stern, czyli Gwiazda Birobidżanu, synagoga była. Po prostu takie miejsce dla Żydów. Tam się urodziłem. Rodzina była niby żydowska, ale zasymilowana. Nie przestrzegaliśmy żadnych wierzeń, religijnych obrządków. Po prostu szkoła, partia. Zaczął się czas pierestrojki, ciężki czas. Trzeba było jakoś kombinować pieniądze, żyć niezbyt uczciwie. Jeden drugiemu robił przekręty, biznesy, były zabójstwa. Życie płynęło i wszystko się zmieniało. Po ukończeniu uniwersytetu zdecydowałem, że trzeba coś w życiu zmienić. Pracować w swoim zawodzie, a byłem historykiem literatury, było niemożliwe. Żadnej przyszłości, pensje małe, duża inflacja i to, co zarobiłem na miesiąc, wystarczało na 2-3 dni. Upadki i wzloty, dużo niedobrych rzeczy się działo i trzeba było coś zmienić. Wtedy myślisz sobie, że w nowym miejscu można rozpocząć wszystko od nowa. Od dziecka wiedziałem, że jestem Żydem, bo tak nawet było napisane w paszporcie. A wtedy rozpoczęły się masowe wyjazdy Żydów do Niemiec, Kanady, Stanów Zjednoczonych. Każdy, kto miał takie możliwości, wyjeżdżał. Ja też wjechałem do Izraela. Skorzystałem z takiego programu dla młodych ludzi. Wyjeżdżałem z Chabarowska dzięki chrześcijańskiej organizacji Joint, która gromadziła na ten cel środki z całego świata i pomagała Żydom wyjechać do Izraela. Miałem ze sobą $100 i 12-kilogramową torbę. Pojechałem rozpocząć nowe życie.
U mnie było z sobą $100 i sumka 12 kg. Pojechał zaczynać nową życie. My przyjechali, to był august miesiąc, кажется. Było очень жарко, za 40 градусов. My вышли z самолета.
Pierwsze wrażenie to upał. Przyjechaliśmy w sierpniu i gdy tylko wyszliśmy z samolotu, to zaskoczyła nas niesamowita temperatura. Chyba ze 40 stopni było. Jakbym wchodził do piekarnika i pomyślałem sobie, to pewnie jest piekło. Pierwszego dnia z przyjaciółmi od razu poszliśmy na piwo, pospacerować, nowy kraj i zaczęliśmy robić to samo co w Rosji. Bawić się i nie myśleć, co będzie później. Przyjęliśmy taką dewizę, żyj i baw się dzisiaj, bo jutra nie będzie. Ale w Izraelu tak długo nie pożyjesz, bo trzeba pracować. Znalazłem się w gronie ludzi żyjących na ulicy. Życie na ulicy staje się trudne. Trzeba żebrać, żeby chociaż coś zjeść. Wstydziłem się tego. Nie chciałem tego robić, ale musiałem. Piłem i takim ludziom inni nie chcą pomagać. Ale jesteś głodny, więc idziesz i prosisz. Chodziłem do restauracji, w miejsca, gdzie wyrzucano resztki jedzenia. Pytałem o jedzenie, a oni odpowiadali, że wolą dać psom niż nam. I widzisz to, zdajesz sobie sprawę z tego, że świat jest okrutny i wiesz, że mają rację, że trzeba pracować, ale nie pojmujesz tego, że wolą wyrzucić niż dać ludziom. Nie lubiłem, nie znosiłem Izraela, bo było ciężko, trzeba było pracować, nie znałem języka i nie chciało mi się uczyć. Wszystko straciłem, wszystko zostało tam, przyjaciele. I było ciężko. Całkiem inny kraj, inna kultura. Obwiniałem wszystkich za ten mój wyjazd. Sam robiłem wiele błędów, ale winą obarczałem innych. Generalnie państwo Izrael.
Obwiniał wszystkich, że ja ujechał, wszyscy winowaty. Sam делал много ошибок, а всегда обвинял кого-то другого, поэтому считал, что виноват во всем Израиль. Разные периоды в жизни. В 2000 году я встретил верующих людей.
Później, w 2000 roku, spotkałem wierzących ludzi, mesjańskich Żydów, chrześcijan. Ludzie ci, prócz siebie, widzieli też innych. I to mnie zastanowiło, gdyż zwykle ludzie mają taką postawę, że to ja jestem najważniejszy, pierwszy, a wszystko inne później. Najpierw wszystko dla mnie, ja muszę się wybić, nieważne jak inni. Jeśli nie jestem pierwszy, to znaczy, że jestem frajer. Aż tu widzę ludzi, którzy żyją zupełnie inaczej, którzy gotowi są oddać najpierw potrzebującemu, a potem dla siebie. I to była ta pierwsza rzecz, która mnie zadziwiła. Po drugie, żyłem w Izraelu. Wiedziałem, że jestem Żydem, ale nie miałem nic wspólnego z judaizmem. I gdy poznałem tych ludzi, zaczęli mi opowiadać historię o Izraelu. O Mojżeszu, o Abrahamie, o Jakubie i wielu innych. Wielu z nich w ogóle nie było Żydami. Opowiadali mi te historie z taką miłością i zainteresowaniem do tych bohaterów, że zastanawiałem się, jak to możliwe. Czemu oni wiedzą to lepiej ode mnie? Dlaczego oni bardziej kochają Żydów niż ja? A oni mi mówili, że Bóg Izraela to nasz Bóg, bo Jezus był Żydem, o czym też nie wiedziałem. W ogóle nie interesowało mnie to, kim był Jezus.
Oni mi mówili, że вот Бог Израиля это наш Бог, что Иисус он был евреем. Я тоже никогда об этом не знал, то есть даже не замышлял, что кто там Иисус.
Spotkałem tych ludzi, którzy na co dzień żyli wiarą i postępowali zgodnie z tym, w co wierzą. Zacząłem spędzać z nimi więcej czasu, zadawać im pytania i w końcu powiedziałem, że chciałbym być taki jak oni. Zacząłem czytać Biblię. Byłem Żydem, więc rozumiałem, że nie powinienem czytać Nowego Testamentu, tylko Stary. Więc zacząłem od ksiąg mojżeszowych przez proroków, przeczytałem cały Stary Testament i doszedłem do Nowego. Zacząłem go czytać i trafiłem na taki werset z listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł pisze: dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszenia da i wyjście, abyście je mogli znieść. Pomyślałem więc sobie, że skoro prawdą jest to, że Bóg istnieje i prawdą jest to, co jest napisane, to Bóg mi pomoże z tym, z czym sobie nie daję rady. Powiedziałem mu, że nie mam siły i jeśli On jest w niebie, to niech mi pomoże, niech da mi siłę. Praktycznie prawie od razu przestałem pić. No, były może pewne momenty, gdy jeszcze do tego kilka razy wróciłem, ale było to sporadyczne. Pokutowałem z tego. Rozpoczęła się taka walka, krok za krokiem. Od tego momentu dostrzegłem, że to wszystko, co działo się w moim życiu, toczyło się nie tak. Zrozumiałem, że jest jakaś moralność, bo takie życie tylko dla siebie w ogóle nie przynosi zadowolenia. Chciałem je koniecznie zmienić, zacząć żyć dla innych, pomagać im, by oni również mogli zobaczyć inną stronę życia.
W tym momencie powiedziałem, że ja chcę zacząć żyć dla innych, chcę robić coś dla innych, żeby ludzie mogli немножко видеть другую тоже.
Как это пришло до вас, чтобы уехать с Советского Союза, там, с Литвы?
Жить. Еврею надо жить в Израиле.
Жид повинен мешкать в Израилю, а не на Литве, не в Польше,
а в Израиле.
Почему? Бо то его историчная ойчизна.
Историческая родина.
Dlatego wyjechałem.
Izrael jest dobrym krajem do życia. Gdyby tylko nie ta wojna, gdyby nasi sąsiedzi nie przeszkadzali nam w normalnym życiu, to byłby to raj i dla pracujących, i dla emerytów. A tak, to ciągle zagrożenie. Nie dają nam żyć, po prostu nie dają. Ni z tego, ni z owego, co chwila alarmy przeciwlotnicze i trzeba się chować, kryć, bo jest zagrożenie. Wojna to straszna rzecz.
Nigdy nie znasz, co będzie jutro i żyć. Ciężko.
W Izraelu nigdy nie wiesz, co będzie jutro, gdyż wojna jest cały czas. Otoczeni jesteśmy takimi sąsiadami, że napięcie wojenne jest ciągłe. Raz bardziej, raz mniej. Im zależy na tym, by Izrael przestał istnieć. Dlatego też cały czas jesteśmy w stanie wojny. Przywiozłem tutaj ludzi z południa Izraela, z miasta Sderot, 2 kilometry od Gazy, od Palestyny. Tam ostrzał jest praktycznie cały czas. Chodzi o to, by ich wywieźć, coś pokazać, by po tych strasznych rzeczach, którzy żyli, po prostu sobie odpoczęli.
Przeżyli stołkę i wywieźć ich, pokazać, to co, prosto oddechnąć.
Także Maksim, on ma serce do tych starszych ludzi, on się tymi ludźmi zajmuje. Oni traktują go też jak chociaż są 2 razy starsi od niego, jak swojego ojca, czy ma do nich serce.
U mnie jest jedna historia pra człowieka, który umarł.
Znam taką historię człowieka, który umarł i na grobowcu miał napisane: gdy byłem mały, chciałem zmienić cały wszechświat. Gdy byłem nastolatkiem, chciałem zmienić cały świat. Gdy byłem młodzieńcem, chciałem zmienić swój kraj. Gdy się ożeniłem, chciałem zmienić swoją żonę i moje dzieci. A teraz, gdy umieram, zrozumiałem, że należało zacząć zmianę od siebie. I gdybym ja się zmienił, to pewnie zmieniłaby się moja żona i moje dzieci. Potem zmieniłby się mój kraj. Następnie cały świat, a potem wszechświat. Dlatego też ja staram się zmieniać samego siebie. Nie zawsze się to udaje, ale się staram. Pracuję z ludźmi i jakoś idzie.
I z ludźmi pracuję, że to robię, pytam się.
Ja mogę wziąć tam kawę. Ja jeszcze wlecę taksy.
To był reportaż Zmieniając siebie, zmieniam świat Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. I tak kończymy Poranek Wnet, który zrealizował Paweł Chodyna, wydała Jaśmina Nowak, a w studiu jest już Gabriel Garska i szykujemy się do złotych lat piosenki francuskiej. Dzień dobry.
Witam serdecznie, panie redaktorze, witam i oczywiście już zachęcam wszystkich do tego, żeby wsłuchiwali się w dzisiejszą piosenkę zaangażowaną. No i zaczynamy.